Jak księża zauważyli, są trzy cykle refleksji. Konferencje przedpołudniowe i one będą głównie dotyczyć sakramentu święceń i posługi duszpasterskiej. Podczas Eucharystii będziemy nawiązywać do Słowa Bożego i podejmować różne tematy duchowościowo-praktyczne, a w konferencjach popołudniowych skupimy naszą uwagę bardziej na duchowości zakonnej i w każdym z tych cykli będę się starał bazować na nauczaniu Kościoła, zwłaszcza w kontekście roku życia konsekrowanego. Będzie też sporo cytowania ze świętego Jana Pawła II, który wciąż nie jest znany na tyle, abyśmy mogli żyć jego nauczaniem. A to jest przecież nasz moralny obowiązek, eksplorować nauczanie świętego Jana Pawła II, bowiem myślał i pisał po polsku i któż jak nie my ma przywilej, prawo i obowiązek zachowywać jego nauczanie, które w Kościele jest wciąż skarbem do odkrycia. A jeśli chodzi o temat zaproponowany na dzisiejszą konferencję, to rozpocznijmy od przypomnienia, że Sobór Watykański II podkreślił, iż liturgia, zwłaszcza eucharystyczna, jest źródłem i szczytem życia chrześcijańskiego. Nie jest więc sprawą przypadku, że odnowę soborową rozpoczęto właśnie od uchwalenia konstytucji o świętej liturgii Sacrosanctum Concilium. Niektórzy twierdzą, że była to rzecz najłatwiejsza i dlatego od niej rozpoczęto. No chyba nie, bowiem zreformowanie liturgii po kilkuset latach jest rzeczą niezwykle trudną. Co więcej, ta reforma stale się dokonuje. Hans Urs von Balthasar miał powiedzieć, że realna odnowa Kościoła dokona się dopiero wtedy, kiedy zaczniemy naprawdę żyć liturgią. To jest wciąż zadanie do wykonania. Zapewne znana jest postać księdza Wojciecha Danielskiego, zmarłego przed kilkunastu laty, którego miałem szczęście osobiście poznać i swoje o nim wspomnienie zostało zamieszczone w zbiorze wspomnień pod bardzo znamiennym tytułem Życie uczynił liturgią. I rzeczywiście, kiedy spotykałem go jeszcze jako sandomierski kleryk w kościele akademickim, to, co mnie uderzało w jego sposobie celebracji, to piękno i wymowa gestów liturgicznych. Wyraźnie czuło się, że ten człowiek żyje liturgią przy ołtarzu, że liturgia jest jego żywiołem. Dla mnie jako kleryka była to zupełnie inna liturgia niż ta, do której byłem przyzwyczajony. Każdy jego gest wiele mówił. Tymczasem obserwujemy czasem śmieszne gesty, kiedy młody kapłan mówi Pan z wami. Co ten gest mówi? Pan z wami, na was pokazuje, a nie machnięcie skrzydełkami. Otóż, drodzy bracia, każdy kapłan powinien życie uczynić liturgią. Ten tytuł zbioru wspomnień o księdzu Danielskim jest właśnie bardzo wymowny. Każdy kapłan powinien życie uczynić liturgią. Liturgii nadać życie. Jakże bardzo wymowne w tym kontekście są słowa świętego Jana Pawła II z listu na Wielki Czwartek 1980 roku, z listu pod tytułem Dominice Cene. Papież pisze: jesteśmy w sposób szczególny i wyjątkowy związani z Eucharystią. Jesteśmy niejako z niej i dla niej. Jesteśmy też za nią w sposób szczególny odpowiedzialni. Przecież kapłaństwo, także nasze, narodziło się wraz z Eucharystią i dla niej w Wieczerniku, w tej samej chwili. Jest to związek wręcz ontologiczny. I ten związek Eucharystii i kapłaństwa wyrażają słowa konsekracji, które powtarzamy codziennie. Co powinien myśleć i czuć kapłan, gdy w chwili konsekracji, po pochyla się nad hostią i kielichem i wypowiada słowa Chrystusa: to jest moje ciało, to jest moja krew. Czy nie powinien tych słów brać w najściślejszym sensie i odnosić do siebie? To jest moje ciało, to jest moja krew, to jest moja identyfikacja z Chrystusem, który się ofiarowuje. Święte postaci przecież za chwilę mają się stać cząstką mnie. Chrystus wcieli się we mnie na nowo. To wielka tajemnica wiary, wiary kapłańskiej. Drodzy bracia, dotykamy cudu w czasie Eucharystii. W tych słowach przeistoczenia, które wypowiadamy, zawiera się także najgłębszy sens celibatu, całkowitego mojego oddania się Chrystusowi. I w tym akcie oddania, uświadamianym i ponawianym podczas każdej konsekracji, gdy mówię: to jest moje ciało, to jest moja krew, może też być najskuteczniejsze lekarstwo na pokusę niewierności w zakresie celibatu i czystości. Skoro więc, jak pisze Ojciec Święty, jesteśmy z Eucharystii i dla Eucharystii, to rodzi się pytanie, czy my Eucharystię odprawiamy, czy celebrujemy? To jest niuans językowy, ale on dotyka kwestii naszej postawy, tego, czy wierzę w to, co czynię. Bo to, że czynię, to fakt. Ale czy wierzę do końca w to, co czynię? Czy nie jest tak, że jestem praktykujący, a nie wierzący? Wymowna jest skarga Chrystusa, która ilustruje ten problem, wyrażona słowami poety Leonarda Podchorskiego Okołowa, która nawiązuje do sceny uczniów idących do Emaus. Przechodzę wciąż koło nich, codziennie mnie witają, lecz ran na moich dłoniach nie widzą, nie poznają. Wierzący, a niewierni, wciąż stoją na uboczu, nie pomną śladów cierni, ni smutku moich oczu. Choć znów ich karmię słowem i chlebem i rybami, jak nad jeziorem owym, już oni nie ci sami. Mój wzrok im nic nie mówi, ni głos, ni rąk dotknięcie. W nich mrok swe gniazdo uwił, na oczach ich pieczęcie. I tak powolnym krokiem, wciąż świeże mając rany, przed ich zamkniętym wzrokiem przechodzę niepoznany. A skoro w smutku chwili, zgłębiając me orędzie, poznają, z kim mówili, już mnie wśród nich nie będzie. Poprawne, pełne czci sprawowanie liturgii eucharystycznej ma ogromne znaczenie. Nie tylko dla nas, którzy identyfikujemy się z ciałem Pańskim, ale także dla naszych wiernych, tych po drugiej stronie ołtarza. Bo dobrze sprawowana liturgia eucharystyczna, jak uczy Kościół, to pierwsza i podstawowa katecheza. A katechetyczny przekaz, jaki z trudem podejmujemy i w który wkładamy tak wiele wysiłku, ma prowadzić do sakramentu, do spotkania, sakramentalnego spotkania z Chrystusem. A co będzie, jeżeli sprawowanie sakramentu będzie antykatechezą, sprawowane w sposób niewłaściwy, niedbały, pośpieszny, nieczytelny? Dyrektorium o życiu i posłudze kapłanów, już cytowane, pisze, czy podaje, że kto nie troszczy się o poprawną celebrację, ukazuje braki swojej wiary i nie wychowuje innych do wiary. Dobra celebracja stanowi natomiast pierwszą ważną katechezę o Najświętszej Ofierze. Tak więc posłuszeństwo dla przepisów liturgicznych, przejrzystość znaków liturgicznych, ich piękno, czytelność gestów ma ogromne kerygmatyczne znaczenie. Brak tego znaczenia, a więc niedbalstwo, nieprzygotowanie do liturgii, często z marszu, żeby nie powiedzieć raczej prosto z łóżka, to ignorancja i nierzadko arogancja celebransa. Podchodzimy do Eucharystii arogancko, formalistycznie. Liturgia jest własnością całego Kościoła, nie celebransa. Poza tym jest wyrazem jedności Kościoła i tę jedność ma budować, jak przypomniał Jan Paweł II w ostatniej swej encyklice Ecclesia de Eucharistia. Nie mamy prawa manipulować czy oszpecać liturgii. Liturgia, jak wynika to z etymologii greckiej, to dzieło ludu, a nie samego celebransa. On jest tylko sługą w imieniu ludu, a nie właścicielem tego dzieła, które się dokonuje, które on sprawuje. On ma prowadzić lud Boży do zjednoczenia z Bogiem, do doświadczenia obecności Boga, a nie przeszkadzać swoją improwizacją czy niedbałością, czasem bardziej śmieszną i żałosną, aniżeli kreatywną. Kongregacja Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów 25 marca 2004 roku, całkiem niedawno, wydała instrukcję pod tytułem Redemptionis Sacramentum o zachowaniu i unikaniu pewnych rzeczy dotyczących Najświętszej Eucharystii. Dokument, który warto gruntownie przestudiować, bowiem przypomina, jak należy poprawnie sprawować Eucharystię i jakich unikać błędów. Można powiedzieć, że to jest echo, odbicie ogólnego wprowadzenia do mszału rzymskiego, który także powinien być częstą naszą lekturą. I proszę pozwolić, że z tego dokumentu przytoczę kilka wybranych fragmentów, zdaje się istotnych dla rozważanego problemu. Czytamy w instrukcji. Niestety, trzeba z żalem stwierdzić, że zwłaszcza poczynając od czasów posoborowej reformy liturgicznej, z powodu źle pojmowanego poczucia kreatywności i przystosowania, nie brakło nadużyć, które dla wielu były przyczyną cierpienia. Nadużycia te bowiem powodują zaciemnianie prawidłowej wiary i nauczania katolickiego odnośnie do tego przedziwnego sakramentu. Przyczyna nadużyć nierzadko tkwi w fałszywym poczuciu wolności. Nadużycia wreszcie częściej wynikają z ignorancji, ponieważ zazwyczaj odrzuca się to, czego głębszy sens bardzo mało się pojmuje i nie rozpoznaje historyczności. Tajemnica Eucharystii jest zbyt wielka, ażeby ktoś mógł pozwolić sobie na traktowanie jej wedle własnej oceny, która nie szanowałaby jej świętego charakteru i jej wymiaru powszechnego. Przeciwnie, kto tak postępuje, pobłażając swojemu sposobowi myślenia, szkodzi, chociażby był kapłanem, prawdziwej jedności obrządku rzymskiego, która winna być gorliwie zachowywana, oraz podejmuje czynności, które w żaden sposób nie odpowiadają na głód i pragnienie Boga żywego, jakich doświadczają ludzie naszych czasów. Nie służy też autentycznemu zaangażowaniu duszpasterskiemu ani słusznej odnowie liturgicznej, lecz raczej pozbawia wiernych ich dziedzictwa i tradycji ojców. Samowolne bowiem działania nie wspierają prawdziwej odnowy, lecz szkodzą słusznemu prawu wiernych do czynności liturgicznej zgodnej z tą tradycją i dyscypliną, która jest wyrazem życia Kościoła. I w tym dokumencie na kanwie pozytywnego wykładu, jak być powinno, znalazło się wiele wzmianek o różnych nadużyciach, które czasem wzbudzają niemałe zdziwienie. Na przykład dokument ten wytyka i piętnuje takie nadużycia jak chociażby które de facto się zdarzają w Kościele, czy zdarzały, skoro dokument watykański o nich wspomina. A więc jest to odbicie pewnego doświadczenia. Na przykład dodawanie do chleba eucharystycznego w czasie jego przygotowywania owoców, cukru, miodu czy rodzynek. Czyli taki placek, keks owocowy. Dokument piętnuje też praktykę polegającą na tym, że kapłani układają własne teksty modlitwy eucharystycznej. Improwizują od początku do końca. Albo na przykład część modlitwy eucharystycznej odmawia diakon, inną część ministrant, a w czasie mszy zaślubin małżeńskich część modlitwy eucharystycznej odmawiają nowożeńcy. Takie rzeczy wspomina ten dokument. Albo na przykład przełamywanie hostii podczas przeistoczenia. Nie przed komunią, ale podczas przeistoczenia. Albo na przykład inna praktyka mająca rzekomo ożywić, czy jakby wizualizować mszę świętą, polegająca na tym, że różne części mszy świętej odprawia się w różnym czasie tego samego dnia i w różnym miejscu. Przykładowo liturgię słowa przy wejściu do kościoła, potem w godzinach przed południem, w godzinach popołudniowych liturgię eucharystyczną przy ołtarzu. Albo na przykład zmienianie czy zamienianie tekstów czytań na jakieś inne teksty, na przykład poezję. Co zdaje się, zdarza się tu i ówdzie podczas mszy świętej ślubnej, gdzie czyta się na przykład jakąś poezję, którą nowożeńcy sobie wybrali zamiast czytań mszalnych. I tu jako anegdotę pewną opowiem taką historię, którą opowiadał mi mój biskup. Otóż otrzymał list od pewnego człowieka świeckiego, jakiś prosty człowiek, rolnik, ale zdumiewał swoją znajomością dzienniczka świętej siostry Faustyny. I w tym długim wywodzie swego listu mówi biskup, ten człowiek pisze o wartościach dzienniczka, o jego treściach i tak dalej, więc no, mówi, wzbudza zdziwienie i takie pozytywne wrażenie robi znajomością i taką pogłębioną teologią, ale konkluzja tego listu, mówi biskup, powaliła mnie zupełnie. Ten człowiek pisze, że skoro dzienniczek zawiera objawienia Pana Jezusa, słowa Pana Jezusa, to już czas najwyższy we mszy świętej odłożyć Ewangelię. Dość my się nasłuchali jej. Należy teraz czytać zamiast Ewangelii dzienniczek. Inne nadużycia, o jakich mówi wspomniany dokument. Zamiast credo, przewidzianego przepisami liturgicznymi, wprowadza się własne, jakieś poetyckie, niezatwierdzone wyznanie wiary. Albo na przykład w czasie mszy zaślubin małżeńskich nowożeńcy lub ktoś z nowożeńców odczytuje Ewangelię, albo czynią to inne osoby świeckie. Też wspomina ten dokument o takim dziwnej praktyce polegającej na łączeniu w jednej akcji liturgicznej różnych sakramentów. Na przykład celebrans zamiast aktu pokuty siada do konfesjonału, wyspowiada i potem idzie, kontynuuje mszę świętą. Wspomniane jest też nadużycie polegające na, powiedzmy, pobieraniu samemu komunii świętej z puszki albo podawaniu puszki czy pateny z świętymi postaciami z rąk do rąk albo wręcz samej postaci podawanie z rąk do rąk. Czy też zanurzanie samemu hostii w kielichu z krwią pańską przy komunii pod dwoma postaciami. A więc uczestnik liturgii sam sobie pobiera świętą postać, zanurza, spożywa, samousługa. Albo przelewanie krwi pańskiej z kielicha do kielicha. Jak parę lat temu jeden z moich kolegów, który był w Niemczech, okazyjnie był na mszy w Wielki Czwartek, opowiadał z wielkim przejęciem i ciągłym zgorszeniem, mówi, był świadkiem, jak przygotowano zbyt wiele, jak na liczbę kapłanów w czasie mszy krzyżma, wina, które zostało zakonsekrowane, nie spożyto go i mówi, na oczach wszystkich w zakrystii, kiedy kapłani się rozbierali, po prostu wylano do zlewu, spłukano. Mówi, tego był świadkiem. No, mówi, w pierwszej chwili się nie zorientował, co się dzieje, Ale mówi, jak już wylano, to on się zorientował, że to są kielichy przyniesione z ołtarza. I mówi, no co miał zrobić? Miał poważny problem moralny. Więc takie nadużycia w liturgii się zdarzają. Albo też na przykład dokument ten wspomina o odprawianiu Eucharystii w naczyniach używanych do codziennego, będących w codziennym użytku, szczególnie gdy są pozbawione wartości artystycznej. Wcale nierzadkie jest celebrowanie bez szat liturgicznych, co zdarzało się na przykład w konwikcie księży studentów na kulu. No, kiedy gdzieś tam spóźniony wpadał, sam odprawia, nikt go nie widzi, więc tak jak był w koszuli, założył tylko stół i poszedł do ołtarza. No i ktoś w międzyczasie wszedł i nie mógł się nadziwić, co ten człowiek w krótkich spodenkach, w krótkiej koszulce ze stułą na szyi odprawia przy ołtarzu. Można by jeszcze wiele takich nadużyć wymienić za tym dokumentem, ale przecież nie o to chodzi. Ja tylko jeszcze wspomnę o różnych lokalnych dziwolągach liturgicznych, jakich sam byłem świadkiem w parafii, przy której kiedyś mieszkałem w Lublinie, teraz mam przyjemność mieszkać na terenie parafii mariańskiej, także jestem parafianinem mariańskim. Ale w jednej z parafii, przy której mieszkałem, sam byłem świadkiem, jak w środę popielcową proboszcz zarządził, że posypanie głów popiołem jest po mszy świętej. Ksiądz się rozbierze, żeby nie pobrudził szat, no to wtedy tak będzie prościej, praktyczniej. I na końcu po mszy, kiedy już zdjął ornat i albę, posypywał głowy popiołem. Albo w tejże samej parafii, Wigilia Paschalna, księża do koncelebry włączają się dopiero na ofiarowanie, a do ofiarowania mają spowiadać. Jeszcze jedna rzecz, o której wspomniałem, na którą warto zwrócić uwagę, zwłaszcza w kontekście zapowiedzi końca obecnej prezydentury. Ma być bowiem msza dziękczynna 6 sierpnia o 18 w kościele powizytkowskiej. Tak to ogłoszono. Co, jeśli nie jest prowokacją, no to budzi niemałe zdziwienie i konsternację. Otóż wspomniany dokument Redemptionis Sacramentum w punkcie 78 z całą stanowczością podaje, że mszy świętej nie wolno łączyć ze sprawami politycznymi albo świeckimi, czy też z tym wszystkim, co nie jest w pełni zgodne z nauczaniem magisterium Kościoła katolickiego. Co więcej, aby nie pozbawiać Eucharystii jej autentycznego znaczenia, należy za wszelką cenę unikać celebrowania mszy świętej jedynie w celu stworzenia okazałego widowiska, jak też nie nadawać jej stylu podobnego do innych ceremonii, zwłaszcza świeckich. Myślę, że trzeba pewnego namysłu bardzo gruntownego nad praktyką, jaka wytworzyła się w Polsce sprawowania tych mszy bogoojczyźnianych. Tutaj jest duże pole do różnych nadużyć, do różnych zachowań i lansowania osób, których potem musimy się wstydzić. Drodzy bracia, przepisy liturgiczne, a więc także i rubryki te, teksty na czerwono w mszale, mają głęboki sens. Są bowiem wyrazem jedności i uniwersalizmu Kościoła. W ten sposób przecież, sprawując zgodnie z duchem Kościoła Eucharystię, budujemy jedność. Dlatego nieuprawnione są jakiekolwiek działania, które miałyby akcję liturgiczną w jakimś sensie swoją inicjatywą zasłaniać, czy też nadawać jej inne ukierunkowanie. Stąd też bardzo ważną rzeczą jest, aby formacja liturgiczna, która ma prowadzić do wrażliwości liturgicznej z racji centralnej roli liturgii, o której powiedzieliśmy, aby formacja liturgiczna przyszłych kapłanów i obecnych kapłanów była bardziej wyeksponowana i bardziej doceniana zarówno w seminariach, jak i w formacji stałej. Do tego zachęca nas święty Jan Paweł II. Zachęca nas do troski o piękno i poprawność Eucharystii w swoim liście Dominice Cene, gdzie czytamy: Nie możemy bowiem ani przez chwilę zapominać o tym, że Eucharystia jest szczególnym dobrem całego Kościoła. Jest największym darem, jakim w porządku łaski i sakramentu boski oblubieniec obdarzył i stale obdarza swoją oblubienicę. Ale też dlatego, iż z takim darem mamy tutaj do czynienia, musimy wszyscy w duchu głębokiej wiary kierować się poczuciem prawdziwie chrześcijańskiej odpowiedzialności. Zawsze najgłębiej zobowiązuje dar, gdyż przemawia on nie tyle mocą ścisłego uprawnienia, ile mocą osobistego zawierzenia i tak bezprawnych zobowiązań domaga się zaufania i wdzięczności. Eucharystia jest takim właśnie darem, takim dobrem. Musimy pozostać aż do najdrobniejszych szczegółów wierni temu, co ona w sobie wyraża i czego od nas wymaga. Dziękczynieniu. My jesteśmy z Eucharystii i dla Eucharystii. Ona określa naszą tożsamość, sens naszej egzystencji. Tym bardziej więc musimy pozostać aż do najmniejszych szczegółów wierni temu, co ona w sobie wyraża i czego od nas wymaga. W tym duchu zachęcają nas konstytucje zgromadzenia. Niech współbracia całym sercem umiłują świętą liturgię, przez którą Bóg otrzymuje doskonałą chwałę, a ludzie uświęcenie. Jej duchem powinni przepoić całe swe życie wewnętrzne. I proponuję trzy pytania do dalszej refleksji, do rozmyślań na czas wolny. Można sobie je ewentualnie zapisać. To proste trzy sprawy, które mam nadzieję dadzą okazję do dalszej refleksji w tym kierunku. Po pierwsze, co czuję i o czym myślę w chwili ukazywania ludowi Bożemu świętych postaci? Przeciwnie, dobrze wiemy, że w ten czas jest niejako do naszej dyspozycji. Oczywiście bez przesady, ale to od nas zależy, jak długo my tę postać ukazujemy i w jaki sposób ukazujemy. Czy wierni są w stanie adorować Chrystusa? Czy są w stanie wzbudzić w sobie jakikolwiek akt strzelisty? Czy też nie dajemy im na to szansy? Bo to ukazanie, to podniesienie jest tak gwałtowne i opuszczenie, że wierni nawet nie zdążą spojrzeć. Inna sprawa, że zauważmy, jak nasi wierni zachowują się przekornie. My unosimy święte postaci dla adoracji, oni spuszczają głowy. My opuszczamy święte postaci, oni głowy podnoszą na opak. Ale co ja jako celebrans czuję i o czym myślę w chwili, gdy ukazuję święte postaci? Może to jest właśnie okazja do jakiejś szczególnej intencji, szczególnej prośby, szczególnej modlitwy, bodaj w tej intencji, w jakiej sprawuję mszę świętą. Drugie pytanie. Co sprawia mi największą trudność w sprawowaniu mszy świętej? I trzecie. Przypomnę sobie, kiedy po raz ostatni głęboko poruszyła mnie liturgia eucharystyczna. Jakie były tego okoliczności i dlaczego pozostawiło to tak mocne wspomnienie? A więc jakby z drugiej strony, drugie pytanie dotyczy trudności w czasie sprawowania mszy świętej. Jest jakiś problem, który nie pozwala mi zaangażować się, przeżyć mszy świętej. Warto by się nad tym zastanowić, czy jest coś takiego. A trzecie, od strony pozytywnej. Kiedy i w jakich okolicznościach przeżywałem mszę świętą w taki sposób, że ona mnie poruszyła i mam to do dziś w pamięci? Niech te pytania pomogą nam pogłębić w sobie te treści, które przekazuje nam także nauczanie Kościoła.